Studnia Jakuba.
Moim ulubionym patronem jest Charbel, który powiedział: dla Chrystusa ukrzyżowałem mój intelekt. Dla Niego wszystko. Życie skromne i pokorne. Takiego pragnę, mówi Remigiusz Jagielski. Człowiek, który 30 lat spędził w sekcie Hare Krishna. Przyjął wszelkie obowiązki. Rozmawiał ze swoimi bogami w mieszkaniu. Ćwiczył jogę, bioenergoterapię, reiki. Chciał wjechać do Indii, by tam rzucić się już na zupełną falę hinduizmu, nie tylko Hare Krishna. Ale Maryja zawróciła go. Będąc zupełnie przypadkowo, na Jasnej Górze usłyszał głos matki: hinduizm nie jest twoją drogą. Skłonił się do spowiedzi po wielu godzinach rozmów. Dziś chce zostać w kościele. Droga powrotu była trudną drogą. Nowe życie też zaczyna się od trudnych dróg. Ale warto. Warto, prawda, Remigiusz?
Warto.
Co zyskałeś? Dużo straciłeś. Znaczy, a co zyskałeś?
Znaczy straciłem na pewno wszystko, bo...
Czyli tak dla Jezusa byłeś gotów stracić wszystko.
No tak, bo...
Tak cię to przekonało po prostu.
Tak, no bo całe życie, które miałem, to było 30 lat budowania jakiejś przestrzeni, którą tak naprawdę musiałem się wyrzec w ciągu kilku dni i zaprzeczyć po prostu tej przestrzeni, a w tej przestrzeni miałem wszystko, tak? Tam było moje życie, moje doświadczenie, moja religia, moi koledzy czy przyjaciele wręcz bym powiedział. Byłem głęboko powiązany też biznesowo z tym środowiskiem, więc to było zaprzeczenie tak jakby wszystkiemu. Więc tutaj ten, nawet w Biblii jak czytamy, że kto chce podążać za mną, musi się zaprzeć po prostu samego siebie. To naprawdę było zaparcie się po prostu samego siebie i wyparcie wszystkiego, po prostu to, w co wierzyłem i to, co kochałem. A to jest trudne. To jest w zasadzie, ja to tak może porównam, ale jak ktoś ma kobietę, którą bardzo, bardzo kocha i nagle po prostu stwierdza, że ona nie jest po prostu dla niego i ją zostawia, to myślę, że to można naprawdę w ten sposób porównać. To jest 1:1. No, bardzo trudne doświadczenie. Ale...
5 lat nowego życia, nie?
6.
6. Mhm.
Ale perspektywa, która się zarysowała i ten głos wewnętrzny, który tak naprawdę... Ja się stałem przy tym głosie po prostu mały. Tak mały, że zrozumiałem, że mówi po prostu do mnie ktoś, kto...
To lepiej wie.
I kto jest czuły, ale kto jest naprawdę po prostu kimś czy czymś bardzo, bardzo potężnym. Mhm. Że nie było tak jakby, że nie miałem wątpliwości co do nawrócenia. Mhm. I nawet się śmieję, pamiętam, że słuchałem takiego świadectwa też ojca Jamesa Maniakala, znanego charyzmatyka tutaj też w Polsce, nawiasem z Indii. On mówił, jak Chrystus napominał go do wyjścia z uniwersytetu, bo był tam wykładowcą i powiedział, że będzie teraz jeździł i ewangelizował. On powiedział, że nie ma żadnych zdolności do ewangelizacji i Chrystus przyszedł do niego 3 razy. Za 3 razem mu powiedział tak: słuchaj, Maniakal, nie dyskutuj, tylko po prostu pakuj się i jedź. I on mówi, że wtedy już nie było żartów, bo ten głos był tak zdecydowany. Więc u mnie może nie był aż tak zdecydowany, ale to była osoba, z którą tak jakby naprawdę wie, co mówi. Więc po prostu posłuchałem Maryi. Tego głosu. Tak.
Zaczęło się od Maryi.
Tak. Ale mój dylemat, czy taki dysonans, który miałem w głowie, że po nawróceniu głowa chciała z powrotem do Hare Krishna, do hinduizmu, do tych wszystkich rzeczy znanych, ale serce już było w rękach Chrystusa. I wiedziałem, że muszę podążać za sercem. Pamiętam, że wtedy powiedziałem, że nie słucham głowy, niech ona po prostu chce co, tylko muszę podążać za sercem. Bardzo trudny czas. Cały czas się musiałem słuchać tylko serca i uważać, czy to nie jest z głowy. No. Takie nawigowanie naprawdę na oceanie. No, trudne doświadczenie.
Bo jesteś człowiek... szczęśliwy?
Teraz jestem. I widzę, że się to układa, ale nawrócenie ma też swoją cenę, że trzeba się pilnować, trzeba być zdyscyplinowanym, trzeba się modlić, trzeba mieć kierownika duchowego, który czasem daje niełatwe zadania, No i też pomaga bardzo dużo, dlatego że głowa jest mocno jeszcze w starych klimatach i to kierownik tak naprawdę w wielu rzeczach jest moimi oczami, uszami, rękami i myśleniem. Bo bez kierownictwa naprawdę no, nie ma szans, żeby wyjść z czegoś takiego. Nie ma takiej opcji.
Bez kierownictwa, bez modlitwy i dyscypliny pewnej, tak. Prawda? Takie dyscypliny. No, trzeba sobie pewną dyscyplinę narzucić. Tak. Ja też to, że mała Tereska powiedziała, że ona się cieszy, że jest w klasztorze, bo ona by nie dała sobie rady z dyscypliną na zewnątrz. Nie? Ja muszę powiedzieć to samo. Nie? Życie w klasztorze wiąże się z pewną dyscypliną. Mnie to też pomaga. Bo człowiek zawsze sobie lubi w jakimś stopniu dogodzi w różnych dziedzinach, nie? A tutaj nie, trzeba wstać o 5, bo już o 6 modlitwy, jeszcze się chce coś przedtem pomodlić, msza święta. No i właśnie ten taki program dnia mnie też jak gdyby zaprasza do modlitwy, bo gdyby tego nie było, to może bym tak troszkę sobie ominęła, nie? Że dyscyplina rzeczywiście pomaga. Decyzja podjęcia nowego życia, tak jak twoja, nie? Jest wymagająca.
No tak, słowa miłość to decyzja, myślę, że tutaj jest bardzo dobre.
Miłość to decyzja, tak, piękne zdanie. Zachwyciło mnie też to, mi co mówisz o ojcu Charbelu, nie? Że jego skromność cię zachwyciła i jego pokora, że on powiedział, dla Chrystusa ukrzyżowałem swój intelekt.
Znaczy dla
niesamowite,
mnie...
nie? Bo dzisiaj każdy się trochę pochwalić, zresztą każdy z nas trochę tego ma, dla mnie to też jest, te słowa są takim nawróceniem, nie? Więcej pokory, Dolores, w życiu. No, dziękuję, Remi. Ja się też czegoś nauczyłam z tej audycji, na pewno.
Znaczy, ja bym chciał tutaj jeszcze szybciutko powiedzieć o Charbelu, że to, co mnie po prostu w nim ujmuje, że ma profesorską wiedzę, więc mógłby piastować stanowiska jako rektor szkoły i wykładać i mieć się bardzo dobrze, zarabiać dobre pieniądze, a kładł się na jakimś tam kocu, poduszkę miał z kawałka po prostu drewna. Jadł jedną zupę dziennie i bardzo ciężko pracował i adorował po prostu po nocach. I dla mnie to jest niesamowite, że ktoś ma intelekt, może z niego skorzystać i mieć dobra po prostu materialna, jednakowoż wyrzeka się wszystkiego po prostu dla Chrystusa. Mnie to po prostu poraża do dnia dzisiejszego, jego postawa.
I też za jego wstawnictwem wielu ludzi zostało uzdrowionych, pielgrzymki tam jeżdżą właśnie, w tej chwili nie, bo jest COVID, ale rzeczywiście dużo ludzi tam było. I to jest ta moc, nie?
Tak, no ja miałem piękne po prostu doświadczenie, ponieważ po tym nawróceniu, jak Charbel przyszedł, bardzo chciałem jechać do Egiptu i poznać mnichów koptyjskich, bo tak mnie zachwyciła ta jego postać. No ale nic się nie zaaranżowało, ale Bóg czy Maryja znowu dała mi po prostu nagrodę, że przyjechałem kiedyś na Jasną Górę i patrzę, że wychodzi taki mnich koptyjski z Polką. I podszedłem po prostu do niego i mówię mu, że jestem zafascynowany tą religią, że mnie Charbel prowadzi. Opowiedziałem mu całe po prostu moje świadectwo i ten mnich się po prostu rozpłakał tam na środku. Przyłożył mi ręce do głowy, ja zaraz po prostu klęknąłem i chyba się pół godziny po prostu modlił nade mną, przytulał mnie, dostałem takiego małego po prostu Charbela. Taki mały krzyżyk, powiedział, że się strasznie po prostu cieszy, że się spotkaliśmy, że to jest po prostu niesamowite, że nasz Charbel po prostu, że on jest z drugiego końca świata, ja z jakiejś małej wsi, że się po prostu przecięliśmy w tym samym miejscu, także nie pojechałem do Egiptu, ale miałem po prostu te doświadczenie spotkania tego mnicha koptyjskiego.
Ale Egipt przyjechał do ciebie.
Tak, dokładnie tak to wygląda.
Więc wierzymy w Pana rzeczy niemożliwych w końcu.
Dokładnie,
Remi,
tak.
I w Pana niespodzianek naszego życia. Bardzo, bardzo ci dziękuję, Remi. To jest przyjemność po prostu słuchać twojego świadectwa, takiego szczerego, prostego. Moi kochani, na pewno jeszcze kiedyś zaprosimy Remigiusza, bo z nim można rozmawiać i rozmawiać o Panu Bogu. W tej chwili będziemy się modlić za ciebie, żebyś znalazł sobie dobrą pracę, żeby się spełnili twoje marzenia, bo ty ciągle masz pełno marzeń i to też mnie w tobie zachwyca, że życie, ty cały czas dudnisz życiem, nie? Że mimo, że to wszystko kosztuje i to bardzo wiele, ty ciągle masz wiele pragnień i tak trzeba żyć, nie? By pragnienia w nas nie zgasły. A tym pragnieniem takim szczególnym w czasie Wielkiego Postu dla nas wszystkich jest to zjednoczenie z Jezusem. To, co powiedział Remigiusz, to trwanie przed monstrancją. To jest najpiękniejsza medytacja i najszczęśliwsze jego chwile. Oby to trwanie przed tym białym chlebem w adoracji były naszymi najszczęśliwszymi momentami w życiu.
Tak jest. powiem jeszcze na koniec, bo skoro było wszystko po prostu o jodze, to najpiękniejszą asaną jest po prostu asana nasza, po prostu chrześcijańska, czyli mam tutaj taką gumkę po prostu na ręce, sam na sam z Bogiem i klęczącego chrześcijanina, i polecam tą asanę jako najlepszą w adorowaniu Chrystusa.
I niech się tak stanie. Moi kochani, kto chciałby dać świadectwo o tym, że Jezus żyje i dla Chrystusa chciałby tutaj je powiedzieć, by pomóc innym odnaleźć Boga w dzisiejszym świecie, proszę napisać do mnie maila dorkazok@gmail.com. Dorkazok z małej litery razem, @gmail.com. Życzymy Państwu jeszcze dzisiaj dobrych spotkań, dobrego wieczoru. Niech Jezus będzie obecny w waszych rodzinach i w naszym świecie. A na dziś już żegnają się z Państwem
Remigiusz Jagielski
i siostra Dolores Dorota Zok.
Sponsorem audycji jest Gniotpol Trailers, firma wyróżniona w konkursie o polski pracodawca dla rodziny.